Drodzy bracia, ja w ferworze tych przeżyć, tej radości, że jestem z wami, nawet nie powiedziałem, się tak bardzo cieszę, że jestem z wami. Drodzy bracia, drugi wykład chciałbym poświęcić takiej prostej rzeczy. Prawu wzrostu. Ruszę taki tytuł wymyślić. Ja to zanim powtórzyłem, nic mądrzejszego wymyślić nie potrafię, że my mamy rosnąć. Tekst pierwszy, który chciałbym przeczytać, to drugi list Piotra, 3 rozdział i 18 wiersz. Ale rośnijcie w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała teraz i na czasy wieczne. Amen. Rośnijcie. Drugi tekst, który też chciałbym na początku przeczytać, to 1 list do Koryntian, 13 rozdział, znany nam wszystkim, rozdział o miłości, hymn o miłości, jak go niektórzy nazywają, ale w 11 wierszu tego 13 rozdziału Paweł napisał tak. U kim był dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, rozmyślałem jako dziecię. Lecz gdym się stał mężem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Boskie prawo to jest dane na całej naturze, a w tym prawie natury zilustrował głębsze Bóg rzeczy, głębsze duchowe. I moglibyśmy tu znowu czytać bardzo dużo różnych tekstów, chociażby z przypowieści naszego Pana, gdzie nasz Pan, mówiąc o rzeczach znanych ludziom, widzianych przez nich, przenosił ich przez mówienie o tych rzeczach na poziom wyższej wiedzy, wiedzy duchowej. Chociażby taki, no, dla przykładu, 13 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie jest mowa o rozsiewcy, tam również mówi o prawie wzrostu. 13 rozdział, może przeczytajmy sobie tylko 8 wiersz i 23 wiersz. A ludzie padło na ziemię dobro i wydało pożytek. Jednosetny, drugie 60, a drugie 30. W 23 wierszu tego samego rozdziału mówi, na dobrej ziemi posiany jest ten, który słucha słowa, rozumie, trzeci pożytek przynosi. I znowu mówi o tym trzykrotnie, przy trzech rodzajach, jak gdyby trzech wielkościach pożytku. Czyli, no znowu, żeby to wydało, żeby to nasienie wsiane w ziemi wydało, musiało rosnąć. Prawo wzrostu. I przez to nasz Pan przenosi nas na rzeczy duchowe i mówi, że my również musimy rosnąć. Jeżeli chcemy być użyteczni, jeżeli chcemy mieć błogosławieństwo, jeżeli chcemy się Bogu podobać, musimy rosnąć. Bo kto nie rośnie, w naturze. Przestaje rosnąć, to umiera, prawda? Stare drzewo przestaje rosnąć, no to puchnieje, umiera. Zwierzę. No i właśnie. Obserwujemy takie przykre zjawiska w naturze, że coś nie rośnie i w życiu duchowym również. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że rodzi się dziecko, no i zaczyna gaworzyć, prawda? Cieszą się rodzice. Ma głos. Radość. Ale sobie spróbujmy wyobrazić, mija 3-4 lata i dziecko gaworzy. Co wtedy? Radość? Tragedia, rozpacz. Rodzice szukają lekarzy, szukają ratunku. Nasze dziecko się nie rozwija. Nasze dziecko nie rośnie. Dotyczy to wzrostu fizycznego, dotyczy to rozwoju intelektualnego dziecka. Ono się nie rozwija. Rozpacz. Spróbujmy sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, na jakim etapie ja jestem. Czy ja rosnę, czy nie rosnę? Czy sprawiam Panu radość? No właśnie. Dalej dopowiedzmy sobie sam. Apostoł Paweł w liście do Żydów na pewno ze smutkiem te teksty napisał. List do Żydów, 5 rozdział, przeczytajmy sobie 12-14 wiersza. Ale bowiem mając być nauczycielami względem czasu, zaś potrzebujecie, aby was uczono, które są pierwsze początki mów Bożych. I staliście się jako mleka potrzebujący, a nie twardego pokarmu. Bo każdy, kto się tylko mlekiem karmi, nie jest powiadomiony mowy sprawiedliwości, gdyż jest niemowlątkiem. Ale doskonale należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone w rozeznawaniu dobrego i złego. No i dziś obserwujemy, czasami takie głosy się słyszy. A po co to? Tam te typy, po co to? Te jakieś tam obrazy, a po co to cienie przybytku, a po co to, a po co tamto? Nie wystarczyłoby kazanie na górze i 13 rozdział 1 listu do Koryntian i te 2 przykazania, miłuj Boga nad wszystko, bliźniego samego. Charakter trzeba wyrabiać, a nie tam mędrkować, nie tam zagłębiać się. Mleczko chcemy. My chcemy mleczka. No a który dorosły mężczyzna chce tylko mleczka? Kaszki. Apostoł Paweł pisał to ze smutkiem na pewno, ale obserwujemy to również ze smutkiem. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Takie postawy smucą. Znaczy, mówię, wystarczyłoby to, to by wystarczyło. Ja mówię, to nie do mnie pretensja, bracie, nie do mnie, do Boga. Po co taką wielką księgę nam dał? Po co ja przez 17 wieków przygotowywał dla nas, dobierał ludzi, którzy by ją napisali, żeby to było napisane, co Bóg chciał i żeby nie było gwałceniem ich wolnej woli, bo Bóg szanuje naszą wolną wolę, żeby to było zgodne z ich odczuciem i oni to dla nas napisali. Po co? Jakby to tylko tyle wystarczyło, to po to, że ten twardy pokarm, troszkę kaszli, troszkę mleczka i dosyć. Dosyć, ale dla niemowląt. Dlatego właśnie to, co czytałem już z listu do Efezjan, 4 rozdziału, ten, że dał niektórych apostołów, proroków i tak dalej. No właśnie, też po to. Po to, żeby nam przygotowywali pokarm. Pokarm na czas słuszny, o właśnie, to mówi Pismo Święte o tym słudze Bożym, bracie Ruselu, gdy nasz Pan w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, tam z 5 wiersza, mówi, że Bóg takiego właśnie specjalnego sługę postawił na czas słuszny. Czyli dawał pokarm na czas słuszny, czyli pokarm stosownie do naszego rozwoju. Pokarm dziś nam potrzebny. No w wielu wypadkach używamy tego określenia prawda na czasie. No, mamy czasopismo, teraźniejsza prawda, czyli prawda na dziś, teraźniejsza, na obecny czas. Ale co to znaczy? No, jak to zobrazować na naszym życiu, tym naszym cielesnym życiu? No, śniadanie i jemy rano, obiad w czasie południowym i kolację na wieczór. I są to odpowiednie pokarmy na ten czas i odpowiednie pokarmy do wieku i stopnia rozwoju rodziny. Dobra matka wie, dla kogo jaki pokarm jest potrzebny, żeby mógł spełniać swoją funkcję małe, żeby mogło rosnąć, duży, żeby mógł pracować, miał odpowiednie kalorie podane, żeby miał siłę. Czyli pokarm na czas słuszny, prawda, na czasie. Po to ich Bóg dał tych sług, żeby nam dawali taki pokarm na czasie. No, co jeszcze można by chyba tu powiedzieć i trzeba powiedzieć? Nasz wzrost duchowy i nasze owocowanie duchowe jest znacznie powolniejsze od naszego fizycznego wzrostu i naszej cielesnej wydajności. Dlatego, że my jesteśmy przygotowywani do wiecznego owocowania, do życia wiecznego. I to, co zabieramy z naszego doczesnego życia na wieczność, to właśnie nasz charakter i nasz intelekt. To Bóg nam da jako nasze wieczne dziedzictwo, to, cośmy tu sobie wypracowali. I od tego zaczniemy nasz start w tysiącleciu. No właśnie. I możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie mój start w przyszłości. Jaki mam rozwój intelektualnie, jak dużo znam prawdy, jakie bogactwo sobie tej prawdy zdobyłem, no i wreszcie, co w oparciu o to bogactwo wyrobiłem jako cechy charakteru. Czy ja rosnę? Do każdego wzrostu, żeby coś rosło, potrzebne są warunki. Żeby rosła roślina, odpowiednia gleba, światło, ciepło, jakieś pożywienie, czy nawozy dla tej rośliny. Jeżeli chodzi o nasz wzrost duchowy, też są potrzebne warunki. I Bóg dostarcza nam wszelkich potrzebnych warunków, ażebyśmy się duchowo rozwijali. Myślę, że nikt z nas nie może powiedzieć, ja nie mam takich warunków. Bo mamy i literaturę, i czas, tak jak już cytowałem Drodzomarza Malechiasza, rozdział 3, wiersz 10, druga część tego wiersza. Doświadczcie mnie, czy nie otworzę wam okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństw tak, że nie będziecie mieli gdzie podziać. Ktoś może powiedzieć, ja nie mam czasu. Bardzo dyskusyjna sprawa. Zapytajmy samych siebie, ci najbardziej zapracowani z nas, bo ja jestem już emerytem, to o tym już nie możemy mówić, ale ci, którzy pracują, najbardziej zapracowani, czy ja wykorzystam wszystek czas, jaki mam do dyspozycji. Wreszcie zapytajmy samych siebie, czy nie oddaję za dużo czasu tam, gdzie nie powinien go dać. Nasz Pan powiedział to, co już mówiłem wczoraj w rozmowie z braterstwem. Dajcie co cesarskiego cesarzowi, a co boskiego dajcie Bogu. Ja powiem tak, w czasie, gdy pracowałem zawodowo, przyłapywałem się nad czymś takim, że ja daję to, co boskie cesarzowi. Niech każdy sobie z nas odpowie, czy ja również tak nie robię. Prosiłem Pana w modlitwie o przebaczenie. No i o siłę, żebym ja się mógł oprzeć tej presji moich pracodawców, którzy coraz więcej chcieli. Żeby oddawać to, co boskie cesarzowi. Ktoś może powiedzieć, bracie, no ty teraz nie rozumiesz tych czasów dzisiejszych. Ja szczerze przyznam, nie rozumiem. No ale to jest to... Jest to w dalszym ciągu doświadczenie każdego z nas. Wreszcie, no to co ja mam najwięcej do zarzucenia samemu sobie. Wiele czasu uciekło. tak się to mówi, przez pańce. Nie potrafimy dobrze gospodarować czasem. A przecież z tych darów, które nam Bóg dał do duchowego rozwoju, to między innymi jest czas. Bóg dał nam czas do duchowego rozwoju. Tylko my tego czasu nie wykorzystujemy. Właściwie do naszego duchowego rozwoju. Troszkę tam gdzieś, prawda, pomyślę, troszkę w telewizję popatrzę, troszkę tam gdzieś, no i tak. Nie mamy planu, co przyniesie dzień. No właśnie, ten tytan pracy, o którym mówiłem w poprzednim wykładzie, mógł zrobić tyle, bo on miał dokładnie zaplanowany czas. I w tym dokładnie zaplanowanym czasie starał się go wykorzystać jak najlepiej, żeby jak najwięcej zrobić, jak najwięcej osiągnąć, jak najwięcej dać on dać. Dlatego właśnie mówię o tych rzeczach, żebyśmy na ten temat myśleli. To jest naprawdę bardzo potrzebne myślenie. Co ja robię z czasem, ze zdolnościami, które mi Bóg w swojej łasce dał, z pomocami, które mi dostarczył, ze środowiskiem, którego mi dał. A zatem Bóg daje obfitość, błogosławieństw, a to, co my robimy, zależy już, co z tego zrobimy, zależy od nas. Żeby rozpocząć nasze duchowe życie, żeby być niemowlęciem, a potem rosnąć, musimy spełnić odpowiednie warunki. Nie każdy staje się niemowlęciem i nie każdemu dany jest przywilej wzrastania z tego duchowego, o którym dziś mówimy. Czyli przede wszystkim trzeba pokory. Żeby ktoś zaczął duchowo rosnąć, musi być wpierw pokorny. Pamiętam brata Jolego, który mówił, że pokorny tylko może rozpocząć duchowe życie. On tam dalej jeszcze mówił i posłuszny. Bóg może zbawić, mówił brat Joli, nieumiejętnego, może zbawić słabego, może zbawić człowieka zagubionego, nierozwiniętego, może go zbawić, tylko nie może zbawić nieposłusznego. Bóg dał nam wolną wolę i szanuje nasz wybór. I dlatego, gdy nie poddamy się Jego woli, On nie może nas zbawić. On nie może nam pomóc, bo nie może złamać naszej wolnej woli wbrew temu, co my chcemy. A zatem trzeba pokory. No trzeba pokuty. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 19 wiersz, to z tego drugiego kazania Piotrowego mówi do Żydów, gdy wyliczył ich grzechy, to w tym 19 wierszu mówi, przecież pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Co to znaczy pokuta? Tak najkrócej, no bo oczywiście to by znowu trzeba poświęcić wykład. Najkrócej to oznacza uświadomienie sobie, że ja jestem grzesznikiem. Musimy dojść do przekonania, że to, co ja robię, nie jest dobre. To, jakim jestem, nie jest dobre. Że ja potrzebuję przebaczenia i łaski Bożej. Musi nam być przykro z tego powodu, że ja takim jestem. Tak jak mówił apostoł o sobie. Bóg przyszedł na świat, Jezus przyszedł na świat, aby grzeszników zwalił, których ja jestem pierwszy. Ta świadomość jest nam potrzebna. Musi mieć pragnienie naprawienia tego zła. Zadośćuczynienie za to zło. No i wreszcie musi być nienawiść do tego zła, a umiłowanie sprawiedliwości na tym punkcie. Że ja widzę, że to jest źle, to znaczy ja na tym punkcie muszę walczyć o miłować sprawiedliwość, walczyć o sprawiedliwość i rozwijać zasadę sprawiedliwości w moim postępowaniu. Czyli żeby rosnąć, trzeba od tego zacząć. No wreszcie musimy się wiarą uchwycić tego boskiego miłosierdzia, które w pokucie On nam łaskawie daje. I ufać, właśnie to mieć głęboką ufność. No w ogóle, żeby przystąpić do Boga, trzeba, to mówi tak mój apostoł Paweł w liście do Żydów, 11 rozdziale 6 wierszu. Bez wiary nie można podobać się Bogu, mówi w tym 6 wierszu. Dlatego kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Musimy Mu zaufać. Nasz Pan dawał przykłady i chciał apostołów nauczyć właśnie tej ufności. Gdy na morzu płynęli, o właśnie, tekstu ubiegłorocznego godła, o małowierni, czemuście bojali? Piotr, o Piotra, o małowierny, czemuś zwątpił? Musimy mu zaufać. Niezależnie, co nas spotka w naszym życiu, ufajmy, że to jest dla naszego dobra. Drodzy braterstwo, są takie momenty w życiu, że dostajemy jak gdyby obuchem po głowie, tak się to mówi. No właśnie. Nas coś tak uderzy, jak lekarz na przykład, gdy nam powie, że jesteśmy nieuleczalnie chorzy, jest to moment trudny do otrząśnięcia. No ale potem, powiem szczerze, gdy klękamy na kolana, to tak w takim wypadku się najczęściej dzieje, następuje wielka ulga, ufność. Panie, przecież ja jestem w Twoich rękach. I ucz mnie przyjąć z Twoich rąk to, co Ty zechcesz, żebym przeszedł takie czy inne doświadczenia, żebym je jak najpogodniej przeżył i najwięcej z tych doświadczeń skorzystał dla mojego wiecznego życia. A więc musimy mieć tą głęboką wiarę. Musimy odczuć, że Bóg w Chrystusie przykrył naszą niedoskonałość, naszą nędzę, bo z tej nędzy musimy sobie zdawać sprawę. Wielkości Boga, Jezusa, wielkości i świętości zasad, które nam dał w Słowie Bożym. No i gdy to wszystko porównamy z sobą, musimy sobie zdać sprawę, że ja biedny. Ale Bóg moją nagość, tą moją nędzę przykrywa z czasów sprawiedliwości Chrystusowej i chce mieć ze mną społeczność. On chce odpowiadać na moje modlitwy. Mogę z nim porozmawiać, mogę mu się poskarżyć, mogę mu podziękować. No właśnie. A słudzy pańscy zwracają uwagę naszą na to, że dziękczynienie powinno być większą częścią każdej naszej modlitwy. Mamy za co dziękować. A zatem to przykrycie jest nam potrzebne. No i wreszcie musimy się poświęcić Bogu na służbę. Dopiero wtedy zaczynamy rosnąć. Zacytuję tylko jeden tekst w związku z poświęceniem. To znowu jakiś, prawda, obszerny temat. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, 24 wiersz. A jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Drodzy braterstwo, ten tekst zawiera w sobie naprawdę głęboką treść. To tylko nasz drogi Zbawiciel, ten wielki mistrz użytku słowa mógł w takim krótkim zdaniu zawrzeć tyle treści. Kto chce iść za mną? No właśnie. Chcemy, prawda? Panie, ja chcę iść za to. Ale co to znaczy? No nasz Pan wyraźnie wycisnął, jak gdyby ślady swojego postępowania na kartach Nowego Testamentu i powiedział nam, jak on szedł. On tam wyraźnie zostawił ślady, jak on szedł. Przede wszystkim poświęcił się Bogu bez reszty. Potem badał Słowo Boże. Potem głosił to Słowo Boże. Potem praktykował Słowo Boże. Czuwał, modlił się i znosił prześladowania. I każdy ten krok to głęboka treść. A zatem, kto chce iść za mną, kto chce takie kroki robić w swoim życiu, to nasz Pan mówi, niech zaprze samego siebie. Co to znaczy zaprzeć samego siebie? Jak to zaprzeć samego siebie? No ja to powiem na przykładzie więźnia, prawda? No, przyszedłem do doświadczenia, to mogę trochę wspomnieć, jak to jest. Więźnia zamykają. No a co to znaczy, jak jest zamknięty? To znaczy, że on nie może iść tam, gdzie chce. Jak władze więzienne czy prokurator chce, żeby tego więźnia gdzieś tam doprowadzono, no to idzie ten klawisz i mówi tu prawo w lewo, tu stój. Czyli ktoś kieruje jego krokami. I to oznacza istotę poświęcenia. Ja już nie chcę czynić mojej woli, tylko Twoją wolę. No oczywiście nie taki klawisz, tylko my mamy kogoś, kto jest bardzo życzliwy dla nas i mówi nam, gdzie mamy iść, co mamy robić. Ale my pierw musimy oddać mu do dyspozycji naszą wolę, nasz samych siebie. Musimy powiedzieć, Panie, ja już nie chcę iść tam, gdzie ja chcę, tylko tam, gdzie Ty chcesz. Ty mnie prowadź, Ty mi powiedz. Niechajże samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój. A krzyż to przykre doświadczenia w pełnieniu woli Bożej. No i to, co już powiedziałem, ja mam się uczyć, jak przyjmować przykre doświadczenia. I tu znowu cała gama sposobu przyjmowania doświadczeń. Ojej, co się jedzie? Ojej, ze mną, czemu to mnie? Co za jakiś dopust? Jak ja to przeżyję? Przez troszcze doświadczenia idzie inny. No, przykro, ale potem wieczór w pokornej modlitwie, Panie, dziękuję Ci za doświadczenie dzisiejszego dnia. Przepraszam, że nie przeżyłem ich tak, jakbyś Ty na pewno chciał. Ale już jutro, jeśli mi pomożesz, będę to lepiej robił. I dochodzimy do tego, tak jak młode zwierzę, które jest to jarzma przyuczane, z początku wierzga, kręci się, buntuje się, a potem ciągnie i to i daje szyję, żeby mu to jarzmo założyć. Właśnie. Pełnimy wolę Bożą w warunkach trudnych i nie jest nam to ciężkie. To nie jest przykre. Nauczyliśmy się pełnić wolę Bożą w warunkach trudnych. I dlatego właśnie kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie w tych krokach, o których już mówiłem. I w tych warunkach, właśnie od takiego szczebiotu niemowlęcia, mamy przywilej rosnąć. W miarę zupełnego wieku Chrystusowego. Patrząc wstecz, drodzy braterstwo, powinniśmy czuć tą łaskę Bożą i to, że my rośniemy. Oczywiście nie z jakimś tam wielkim zadowoleniem, satysfakcją, ja tu jestem olbrzymem, nie, nie o to chodzi. Ale musimy powiedzieć bardzo wyraźnie, że dzięki łasce Bożej ja takie czy inne doświadczenie już potrafię znieść. że to, co mówimy w postanowieniu, nie będę szemrał ani narzekał na to, cokolwiek opatrzność Pańska raczy na mnie dopuścić, staje się faktem w moim życiu. No bo z początku to jest tak, nie będę szemrał, nie narzekał i zamykam, prawda, i zaczynam szemrać i narzekać. No ale musimy dojść do takiego stanu naszego duchowego, że Pan dopuścił, a ja już nauczyłem się nie narzekać. Nie szemrać, nie narzekać. Ja w wielu wypadkach mówię, że może przydamy sobie jeszcze list do Kolosan, rozdział 1, wiersz 10, a potem jeszcze powiem to, co zacząłem. Apostoł Paweł mówi w tym wierszu tak, abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu w każdym uczynku dobrym, owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej. Mamy rosnąć. Nie szemrać, nie narzekać. No bo przecież to sobie postanowiliśmy i szemranie, i narzekanie nic nam nie pomoże. Ono nas nie rozwija. Musimy czuć, że opatrzność Boża jest nad nami. Brat Hoffman kiedyś użył takiego przykładu, żeby nam powiedzieć, że nie mamy się martwić. Mówił przede wszystkim, że jeszcze nikt grosza nie wymartwił. Nie udało się. Jeżeli coś wymartwił, to zmarszczki, nie tylko na czole, ale i na sercu. I dawał taki przykład. Akurat zbliża się zima i on takiego przykładu używał, mówi, zbliża się zima i gdybyśmy zostali tak jak wróbel, to byśmy umarli ze zmartwienia, nie tak jak Jakub tylko. No bo przecież wróbel nie ma nic. Spichlerza nie ma, ciepłego domu z kaloryferami nie ma. Nic nie ma. No to człowiek by ze zmartwienia spuścił głowę i czekał, jak umrze, prawda? A co robi wróbel? Ćwierpi rano, to budzi się ćwierpi rano i szuka. Cały dzień szuka. Zima przeszła, na wiosnę jest wróbel. Jest wróbel. Ma następne potomstwo, jest. Bo on się nie martwił, tylko pracował. A my byśmy się zamartwili, gdybyśmy znaleźli w podobnej sytuacji. Dlatego apostoł Paweł mówi, że my mamy rosnąć. Od czego zależy nasz wzrost? No właśnie. Roślina, tak jak mówiłem, już od słońca, od gleby, od słońca, od ciepła, od deszczu, czyli od warunków. I my mamy również takie warunki dane nam przez Boga, jak jakie są dane roślinie. Bóg daje te warunki w swojej wielkiej opatrzności. Daje pokarm zwierzętom, daje pokarm ptakom. Mówi nasz Pan, Bóg je żywi. No właśnie. I ktoś kiedyś się zaczął zastanawiać, gdyby Bóg przestał żywić te ptaki, czy jakiś kraj był w stanie je wyżywić na własny koszt. No właśnie. I doszedł do przekonania, że nawet Stany Zjednoczone, ten najbogatszy kraj świata, swoich ptaków by nie wyżywił. Gdyby zamknąć ptaki w Ameryce, te lądowe i te oczywiście żyjące nad morzem, nad wodą, gdyby je zamknąć do klatek, budżet Stanów Zjednoczonych by nie wytrzymał. Nie wyżywiłby ptaków, a Bóg je żywi. A więc nasz wzrost również zależy od korzystania z tego, co Bóg nam dał. Przede wszystkim dał nam Słowo Boże. My mamy się z tego Słowa Bożego żywić, karmić. Mamy je badać. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 11 wiersz, tam mówi o zborze w Berei, mówi, a ci byli zacniejsi na to one w Tesalonice. Ale mówi, na każdy dzień rozsądzali pisma, tak mamy w Biblii Gdańskiej, czy by się tak miało. To jest źle przetłumaczone. No bo teraz sobie wyobraźmy sobie, że zbór Berei badał pismo, czy tak jest. Znaczy podważał Biblię. To nieprawda. I niektórzy bracia cytują te wiersze, żeby uzasadnić bezpośrednie badanie Biblii. A tam apostoł mówi poprawne tłumaczenie tego wiersza. Na każdy dzień sprawdzali naukę. Czy ona jest zgodna z Pismem Świętym? Czy tak jest w oparciu o Pismo Święte? Czyli oni nie badali, czy Pismo Święte jest prawdziwe, tylko badali, czy nauka apostoła jest prawdziwa w oparciu o Pismo Święte. I robili to każdego dnia. Na każdy dzień, mówi apostoł. No i znowu zapytajmy samych siebie. Czy ja robię to każdego dnia? Wiele zborów zaniechało w ogóle zebrań tygodniowych. Nie ma czasu na te zebrania. A wiele zborów w dużej części składają się z emerytów. I co, oni nie mają czasu, żeby się zebrać w tygodniu? Wtedy braterstwo to jest kłamstwo. Nazwijmy to po imieniu. To jest kłamstwo. To nie jest prawda. I pod tym płaszczykiem, że my nie mamy czasu w tygodniu się zebrać, zaniedbujemy rozwoju naszego duchowego. Niech się tylko emeryci zborowi zbiorą w tygodniu. A ja mówię, każdego dnia się zgromadzać. Co stoi na przeszkodzie? I nie mogę sobie pozwolić na kłamstwo, że ja nie mam czasu. Bo to nie jest prawda. Okłamuję samego siebie. No a Bóg. Panie Boże, ja nie mam czasu, emeryt. Zatem mamy badać Słowo Boże. Mamy korzystać ze społeczności braterskiej. Jest do Żydów, 10 rozdział, 24, 25 wiersz. I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości, do dobrych uczynków. Nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jak to niektórzy obyczaj mają. A więc mamy z tych przywilejów korzystać. Ja rozumiem tego, który nie ma zboru. No bo są tacy bracia, którzy... Ale tu też można postawić duży znak zapytania, czy nie jest możliwe znaleźć się tam, gdzie jest zbór. Jeżeli to jest niemożliwe, ale jeżeli jest możliwe, no a młodzi czasami wybierają sobie takie miasto gdzieś tam daleko, bo tam będzie dobra praca. Ale tam nie ma zboru. Ale nie, no to... No właśnie. Nie. Nie można tak robić. Jeżeli tam nie ma zboru, tam nie ma dla mnie miejsca. Może to jest samochwalnie, co powiem w tej chwili, no ale muszę to powiedzieć. Miałem propozycję kiedyś pracy w tej wschodniej dyrekcji okręgowej kolei państwowych i dodawano mi propozycję jeszcze raz takich, znaczy 100% pobory do góry. Nie mam przywileje jeżdżenia, praca pierwszoklasa i tak dalej, i tak dalej. Ale mówi, co drugą niedzielę będzie pan miał zajęto. Dziękuję. Ja sobie nie mogę na to pozwolić. Serdecznie dziękuję. Dlatego to braterstwo, żeby rosnąć, właśnie, musimy korzystać. Musimy głosić Słowo Boże. List do Rzymian, czytajmy sobie pierwszy rozdział, 16 wiersz. apostoł Paweł mówi tak. Albowiem nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. Żydowi naprzód, a potem i Greczynowi. Ja się nie wstydzę za Ewangelię Chrystusową. Czasami chowamy ten nasz skarb tak, jakby coś było to wstydliwego. Wielu pracuje i nikt nie wie nawet, że on takim wierzącym jest. A my mamy się czym szczycić, a nie wstydzić. Przepraszam, no, to jest jakaś pomyłka. Najwspanialszą prawdę, najwspanialszą wiedzę nam Bóg w swej łasce dał. I oni tam opowiadają jakieś bajki, jakieś tam brzydkie kawały, a my się wstydzimy za Ewangelię Chrystusową. My mamy ją opowiadać. Oczywiście naszym życiem przede wszystkim, ale i słowem. Muszą wiedzieć o tym sąsiedzi, muszą wiedzieć współpracownicy, wszyscy muszą wiedzieć, kto ja jestem. Ja reprezentuję sprawę Bożą na tym świecie. Ja mam przywilej być ambasadorem Królestwa Bożego wśród tego narodu złego i przewrotnego. To nie wstyd, tylko niesamowity zaszczyt. I tak to sobie, drodzy braterstwo, poczytujmy w naszym życiu. Musimy głosić Słowo Boże. Musimy praktykować Słowo Boże. A co to znaczy praktykować Słowo Boże? Przede wszystkim rozwijać zalety, o których mówi Słowo Boże. Ta sławna drabina Piotrowa, czyli dodawanie Piotrowe. Mam na myśli drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 5 po 7 wiersz. Apostoł Piotr mówi, pisze tam tak. Ku temu samemu wszelkiej pilności przykładając, właśnie bardzo pilnie mamy to robić, przydajcie do wiary waszej cnotę, tej dzisiejszej manny. Pod to cnotą kryje się nadzieja. Do cnoty umiejętność, rozwój wiedzy prawdy. Do umiejętności w Biblii Gdańskiej powściągliwość, a tak naprawdę powinno być to przetłumaczone samokontrolę albo panowanie nad sobą. Do powściągliwości cierpliwość. List do Żydów, 10 rozdział, 26 wiersz mówi, albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Co to jest cierpliwość? Co rozumiemy przez cierpliwość? Niektórzy rozumieją przez cierpliwość nieodwzajemnienie się złem za złe, długo znoszenie. To jest różnica. Nie długo znoszenie jest cierpliwością. Tylko długie znoszenie jest długim znoszeniem, a cierpliwość jest to pełnienie woli Bożej mimo trudnych warunków. Raczoli, żeby nam zilustrować cierpliwość, to powiedział, że ona jest podobna do jazdy pociągu. Gdy pociąg osobowy jedzie, gdy chce jechać zgodnie z rozkładem jazdy, musi mieć odpowiednią lokomotywę, żeby nadała temu pociągowi taką prędkość, żeby się w tym rozkładzie jazdy swobodnie zmieścić. To samokontrola. Ale jeżeli pociąg wjeżdża w góry, to co robią kolejarze? A to dodają mu drugą lokomotywę. A czasami jeszcze o wyższej, większej mocy. Jechałem przez Alpy, no i właśnie mknął ten pociąg z ogromną szybkością, a to niesamowicie piękne widoki. No chciało się napatrzeć, ale pojechał. Tak chciało się powiedzieć, no czemu ty tak szalejesz? Ja chciałbym, żeby się tu trochę wolniej jechało. No ale właśnie ta druga lokomotywa to cierpliwość. Pełnienie woli Bożej w warunkach. W tych Alpach pociąg jechał zgodnie z rozkładem jazdy, bo miał drugą lokomotywę. O większej jeszcze mocy. I to jest właśnie ta cierpliwość. A do cierpliwości pobożność. Tak mówi Piotr w tym sławnym przydawaniu. I brat Johnson mówi, napisał kiedyś w jednym artykule tak, jeżeli jakakolwiek nauka nie prowadzi do pobożności, jeżeli jakiekolwiek badanie czy zebranie nie prowadzi do pobożności, nie rozwija pobożności, jest chybione. Czyli niezależnie, czy badamy jakieś łatwe, czy trudne, czy doktrynalne, czy etyczne nauki, one muszą prowadzić do pobożności. One muszą nasze serca kierować do Boga. To uwielbienie dla Boga musi być treścią wszystkich naszych poczynań. No, a do pobożności braterską miłość. No właśnie, braterska miłość, czyli miłość bliźniego jak samego siebie. To jest ta część rozwoju naszego charakteru. No i tu oczywiście próba dla nas na pewno, czy ja miłuję mojego bliźniego jak samego siebie. Czyli jak to praktycznie ma to wyglądać? No właśnie, brat Johnson znowu mówi, że powinniśmy się postawić w miejsce bliźniego i zapytać się, co ja, będąc w jego miejscu, chciałbym, ażeby ten bliźni, gdybyśmy się zamienili miejscami, czynił w stosunku do mnie zgodnie z wolą Bożą, bo oczywiście to jest warunek. I tu bardzo prosto, na przykład żona powinna się postawić w miejsce męża i zapytać samą siebie, gdybym ja była mężem, jaką żonę chciałabym mieć. Odpowiedzi będzie dużo. I odwrotnie. Dzieci, rodzice, czyli dotyczy to wszystkich relacji. Co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. 7 rozdział Ewangelii Mateusza, 12 wiersz. No i wreszcie mówi w tym rozwoju charakteru apostoł Piotr, a do miłości braterskiej łaskę w Biblii Gdańskiej, no źle przetłumaczona, tam agapa jest w greckim, miłość bezinteresowna. Czyli czynienie dobrze, nic się stąd nie spodziewając. Sumiowania boskich zasad. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. 13 rozdział 1 listu do Koryntian, chyba 7 wiersz. Więc boskie zasady mają nam sprawiać radość i my z radością pełnimy naszą służbę w stosunku do innych, niezależnie od tego, czy nam ktoś dobrze czyni, czy źle. Miłość nieprzyjaciół. O właśnie, to jest ta miłość. Tutaj się mieści w tym rozumowaniu również miłość do nieprzyjaciół. No ale trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że my mamy czasami nieprzyjaciół, bośmy sobie ich kupili. Postawiliśmy ich po drugiej stronie barykady, chociaż oni tak czasami naprawdę naszymi wrogami nie są. Gdybyśmy zmienili nasz sposób podejścia, to zauważyliśmy, że oni naszymi wrogami nie są. I taki brat Józef Prober, był tam w tym Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym, był Żydem z pochodzenia, miał wspaniałą służbę, wspaniały charakter. Kiedyś mówi mi tak, bracie, ja mam problemy z miłowaniem nieprzyjaciół. Moje bracie, Józefie, to wszyscy mamy takie problemy. Nie, mój problem jest trochę inny. A jaki? Ja nie mam nieprzyjaciół. A wiedziałem, że jako Żyda wielu go prześladowało, znieważało, źle przedstawiało, ale on w swoim dobrym sercu nie miał ich za grosz. Ja nie mam nieprzyjaciół. Drodzy braterstwo, jak lekko wtedy jest żyć. Ja nie mam nieprzyjaciół. Ja ich też nie mam. Musimy, drodzy braterstwo, czuwać, mówi Słowo Boże. Jeśli chcemy się rozwijać, musimy czuwać. Tam greckie słowo przetłumaczone na czuwać, to patrzeć ostrożnie wokoło. I tak jak w komentarzu do Manny mówi brat Johnson, że to najlepiej zilustrować na pracy wartownika wojskowego. On musi mieć oczy i uszy otwarte. Czuwać musi. Czy nie zbliża się wróg? Czy ktoś nie podchodzi? Czy ktoś nie zada mu ciosu? w sposób niespodziewany. On musi czuwać. Największym wrogiem czuwania jest spanie, prawda? No, jak strażnik pilnujący śpi, no to już wiadomo. Nie ma żadnego z niego pożytku. Dlatego tam jest, są różne sposoby, żeby sprawdzać tych wartowników, czy oni nie śpią. Na przykład jak byłem w obozie, to ze strażnicy podawano hasło czuwaj, no i jak ono przyszło z tej strony już, z drugiej strony, to znaczy, że rady nie spał, bo powtórzył. No ale więźniowie, to tak już powiem dla humoru braterstwa, więźniowie wychodzili na dwór, czuwaj, no i przyszła, nikt nie podał hasła tam, czuwaj. No to kupili tym wszystkim strażnikom gwizdki, zagwizdał pierwszy, ostatni zagwizdał dobrze. To więźniowie sobie zrobili taki gwizdek, gwizdzą wszyscy strażnicy, prawda? No ale właśnie, mamy czuwać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie, mówi nam nasz drogi Zbawiciel, mówi za apostołom i mówi przez nich nam. Duch jest ochotny, ale ciało mdłe. Musimy się modlić. Temperatura naszego ciała mierzona jest termometrem. Temperatura naszego życia duchowego jest mierzona modlitwą. Bez przestanku się módlcie, mówi apostoł w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale, 17 wierszu. Mamy wiele tekstów Biblii, które mówią o modlitwach. Epafras mówi, apostoł Paweł, on zawsze bojuje za was w modlitwach. Zawsze. Nie mamy napisane, co ten Epafras czynił więcej, ale mamy napisane przez Pawła, że on się zawsze modlił za ludem Bożym. On zawsze bojuje za was w modlitwach. I szczerze powiem, nic tak nie ubogaca naszego serca, jak modlitwa za innymi. Podczas gdy nie możemy spać, gdy nas coś gnębi, to spróbujmy nie tylko utyskiwać i mówić o sobie, Bogu, że co ja tu przechodzę, tylko pomyślmy, że wielu jeszcze przychodzi cięższe doświadczenie i spróbujmy się za nimi modlić. I powiem jeszcze więcej. Nie ma lepszego sposobu przeciągnięcia naszego wroga na tą stronę barykady, na której jestem ja, jeżeli się za niego nie pomodlimy. Mamy się modlić za naszych nieprzyjaciół. A wtedy albo pozyskamy ich jako przyjaciół, albo zrozumiemy, że oni nie są naszymi nieprzyjaciółmi. I w każdym przypadku będzie nam dużo lżej i dużo łatwiej. A więc mamy się modlić. W liście do Rzymian, 12 rozdziale, 12 wierszu, tam między innymi mówi, modlicie ustawicznie. No i wreszcie może te teksty już przeczytam. List Jakuba, 5 rozdział. No znane nam wszystkim bardzo dobrze wiersze, ale spróbujmy je tak dogłębnie przeczytać. 5 rozdział listu Jakuba od 13 po 16 wiersz. Jest to utrapiony między wami, niechże się modli. Jest to dobrej myśli, niechajże śpiewa. Choruje kto między wami, niechże zawoła starszych zborowych, a niech się modlą za nim, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskim. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan. A jeżeli się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczone. Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a módlcie się jedni za drugimi, abyście byli uzdrowieni. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Kiedyś miałem wykład, nie wiem, braterstwo może pamiętają. Ile może? Mówimy, wiele może. No ile może modlitwa sprawiedliwego? Naprawdę dużo może. Modlitwa sprawiedliwego może naprawdę dużo. My się odwołujemy do Boga, do wszechmocnego Boga. On może uczynić wielkie rzeczy i tu apostoł Jakub w dalszych wierszach daje przykład. Mówi, Eliasz był, że był to człowiek tym samym biedom poddany, jako i my. Ale modlił się i nie padał deszcz 3,5 roku. Możecie sobie wyobrazić skutki tego. 3,5 roku nie padał deszcz. Ale mówi, i znowu się modlił. I spuściło niebo deszcz, a ziemia wydała urodzaj swój. Czyli daje przykład, co może, jak wiele może modlitwa sprawiedliwego. I można, drodzy braterstwo, ja mógłbym powiedzieć tutaj dużo przykładów, że modlitwa może naprawdę dużo. No może ze względu na czas tylko jeden króciutki przykład, bo był zbór w Serchowie na Ukrainie. W niesamowitej biedzie. W tych bagnach, w tych pińskich błotach. Jeszcze mój ojciec, potem bracia w Lwowie, pojechałbyś tam, ty tam jeździsz, pojechałbyś, zobaczył, czy tam z tego zboru w Serchowie ktoś po tej pożodze wojennej został. Próbowałem tam kilka razy, ale zawsze woda była za wysoka. Nic nie jeździ do Serchowa. Ale kiedyś pojechałem, było sucho w lipcu i w sierpniu, a przy końcu sierpnia tam znalazłem się w tych Maniewiczach, bo stamtąd było najbliżej. Jeździ ciężarowy samochód, wozi, jak oni to mówią, produkty, czyli artykuły żywnościowe, wozi do sklepu w Serchowie. Bo tamten sklep był tylko wtedy czynny, jak była, bo sucho, woda była odpowiednio niska, albo wtedy, gdy był lód tak gruby, że można było po nim pojechać. Po tych rozwidliskach Prypeci. Ale może już nie będę opowiadał, jak ja tam się dostałem, to nie o to chodzi. Tylko tam nie mogliśmy się rozstać z tymi braćmi. Całą noc, cały dzień, całą noc, bo zjechałem tam w sobotę, całą niedzielę, no i z soboty na niedzielę w nocy i z niedzieli na poniedziałek, bo poniedziałek miałem wracać. Mamy społeczność z tamtymi braćmi. I podczas tej nocy z niedzieli na poniedziałek przyszedł w nocy człowiek pijany, za nim jego żona z dziećmi, zaczął nam tam przeszkadzać, marudzić. No jakoś przy pomocy braci i tej żony go tam wyprowadzili. Ale już daleko po północy ten człowiek przyszedł jeszcze raz. Tak jakby nigdy nie pił, zupełnie trzeźwy. I mówi, że on chciałby ze mną porozmawiać. Usiadłem obok niego i pytam, co on chciałby mi powiedzieć. Rozpłakał się jak dziecko. Mówi, ja jestem alkoholikiem. Jestem nieszczęściem dla żony i dla dzieci. Nie tylko dla nich. Pożyczam, kradnę. Bo ja chcę pić. Gdyby trzeźwieje, ja sobie zdaję sprawę z tego, co ja robię. Chciałem się utopić, nie wyszło. Chciałem się powiesić, nie wyszło. Jak usłyszałem, że tu mówicie coś o Słowie Bożym, zrozumiałem, że może tu jest mój ratunek. Błagam, ratujcie. Cóż można zrobić? Jak ratować? No, mężczyzna w kwiecie wieku tak żebrzący o ratunek budzi uczucie. Dałem mu Nowy Testament, wyciągnąłem steczki, a już nie będę opowiadał, że tam nie było w ogóle Biblii. Jak przywiozłem Biblię, to każda Biblia była całowana. I teraz ten pijak, no mówię, żeby czytał to Słowo Boże. Ja się będę za nim modlił. A w tym Słowie Bożym jest nie tylko to Boże Słowo, ale jest jeszcze moc Boża, Duch Boży. Jeżeli będzie modlił się, będzie, to Bóg mu może pomóc. Bo nikt więcej już mu nie może pomóc. Ale Bóg może mówić. Bóg ci może pomóc. Ucałowaliśmy się. Wyszedł ten pijak. A brat Anani mówi, idź odbierz mu ten Nowy Testament, coś ty zrobi. To jutro będzie bibułka na papierosy. To jest niepoprawny alkoholik. Coś ty zrobił. Idź odbierz taki skarb, Nowy Testament, tu nie ma Biblii, a ty pijakowi dałeś. Bracie Anani, nie pójdę. Mam jeszcze Nowy Testament w teczce. Masz, ci Boże. A ja się będę za nim modlił. I tak zwrócimy się do tych braci. Kto jeszcze chciałby się przyłączyć do modlitwy za nim, bardzo bym prosił. Po pół roku dostałem od brata Anania list. Ten człowiek jest naszym bratem, żona, naszą siostrą i razem z dziećmi przychodzą do zboru. Zdałem sobie wtedy sprawę, co ja bym zrobił, gdybym wtedy poszedł mu odebrał Nowy Testament. To byłaby zbrodnia. Dlatego można dawać mnóstwo przykładów. My mamy się modlić, bo modlitwa naprawdę może przynieść niesamowite rezultaty. No ale wielu, którzy się poświęcili, którzy tę drogę przeszli, czasami cofają się wstecz. Starają się niebowlętami. Tak jak mówiłem już, że gdy dziecko się nie rozwija, sprawia smutek, no ale jeszcze większy smutek sprawia ten, kto kiedyś mówił, że się rozwijał, a potem zachorował i cofnął się. Nie wie, gdzie lewica, gdzie prawica. Smutny to obraz. Przy powieściach Salomona w 4 rozdziale, 18 wierszu czytamy, ale ścieżka sprawiedliwego jest jak światłość jasna, która im dalej, tym jaśniej świeci aż do dnia doskonałego. Wierszu 19, ale ścieżka niesprawiedliwego jest jak ciemność nieprzenikniona. No właśnie. I w życiu ludu Bożego mamy takie przypadki, takie smutne przypadki. Był zbór, jest ten zbór oczywiście wolnych chrześcijan w Lublinie, którym służbę podjęli, jeden był świadek, a drugi były Dante i Fani. I głosili Trójce, piekło, duszę nieśmiertelną. Coś strasznego, prawda? No właśnie. Z tym świadkiem się zaprzyjaźniłem, bo jak się dowiedziałem, że on odchodzi z organizacji, zacząłem tam chodzić do niego, do jego domu, żeby mu jakoś pomóc. Ale po jakimś czasie, ja tam dość długo chodziłem, w jakimś czasie on mi oświadcza, że idzie do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, a potem no, to się jak się podzieliło, poszedł do wolnych chrześcijan. Było mi bardzo smutno, bardzo przykro. Dlaczego ten Cytifani tam się znalazł? No wiedziałem. Unurzał się w błocie grzechu. Poszedł do rodziny, wypędzili męża, z tą żoną zaczął żyć. Bóg mu odebrał prawdę. Natomiast ten były świadek, nie wiedziałem, co się działo w jego życiu. Kiedyś dzwoni do mnie, bracie, czy ty byś nie zechciał przyjść? Do nas otwieramy dom modlitwy. Kupiliśmy dom, otwieramy kaplicę. Kaplicę otwieramy. Kiedy? W niedzielę o 17. No, w niedzielę o 17. Pójdę. Bo ja przyjdę. No, byłem tam podczas tego uroczystego wykładu, potem tam rozstawiają stoły. No, to już nie moje miejsce. Mówię mu, ja jadę do domu. Ja wracam od wiosy. Jadąc z nim, mówię mu tak. Dlaczego ten... Tam jest, to ja wiem. Tylko nie wiem, dlaczego ty. I wprost mówię. Poszukaj w swoim sumieniu grzechu, którego ci Bóg nie przebaczył. I to będzie odpowiedź, dlaczego ty tam jesteś. Bo nie ma takiej możliwości, żeby ktoś, będąc w łasce u Boga, tracił prawdę. Ścieżka sprawiedliwego jest jak światłość jasna, która im dalej, tym jaśniej świeci aż do dnia doskonałego. Jeśli się ktoś cofa, mówi apostoł Paweł, nie kocha się w nim dusza moja. Czyli coś się stało złego w jego życiu, za co nie pokutował, nie żałował i Bóg pozwolił mu iść drogą ciemności. Jeżeli ktoś jest w łasce u Boga, jego droga musi iść do przodu. Ścieżka sprawiedliwego, niezależnie od tego, skąd rozpoczynamy, ma być zawsze do góry. Drodzy braterstwo, z przykrością obserwujemy, jak niektórzy wycofują się ze służby. To im nie pasuje, to im nie odpowiada, to im się nie spełniło. My zaczynamy. Coś przykrego. To jest coś, co musi sprawiać przykrość. To droga, która nie prowadzi tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy szli. To jest ta ścieżka właśnie, która jest jak świat, jak ciemność nieprzenikniona. Nie wiedzą, o co się otrącić mają. A w 14 roku nim zaczął się ucisk. Bo on ma ładne ubranie, ma krawat, no to też ucisk. A że giną tysiące ludzi. Że jest niesamowita po prostu otchłań cierpień w tym samym czasie. To co jego interesuje? Ja. A to jak to się ma z rozwojem charakteru chrześcijańskiego? Nie dobrze, a co tam za mną? Wszystkim innym źle? Mnie to nie obchodzi. Gdzie jest brat twój? Pytał Bóg Kaina. A co, ja jestem stróżem brata mego? Przy powieści o dobrym Samarytaninie. Był pobity, szedł kapłan i pominął. A co go obchodzi? Szedł Lilita. Właśnie. I wielu tak postępuje w swoim życiu. Oczywiście w tym kapłanie Lilicie są przedstawione te dwa systemy. Żydowski, system religijny, żydowski i chrześcijański. Ale to można odnieść do postawy każdego z nas. Nam nie może być obojętne los, cierpienie drugiego. Są bracia, którzy nikogo nie odwiedzają nawet w szpitalu. O, tyle cierpię. Stękania, to ja tam pójdę. Wspaniałe miejsce służby. Wspaniałe miejsce służby. Był ktoś w Lubinie, mężczyzna, dość ładnie ubrany. Przychodził do szpitala i pytał tej obsługi, kogo tu nikt nie odwiedza. Kto tu został taki właśnie sam, osierociały. Kupował prezenty i przychodził, że chciałby porozmawiać. A jeżeli ludzie inni potrafią, a my... Szukajmy, drodzy braterstwo, miejsca służby, nie cofajmy się wstecz, ale starajmy się służyć. Słyszę nieraz siostry, te samotne siostry, wdowy, a ja taka samotna, druga, ja taka samotna. No i idź do tej drugiej samotnej. Już nie będziecie samotni. Jest to pole służby. I nie narzekaj na samotność. Można znaleźć wspaniałe pole służby w stosunku do tego drugiego samotnego. Samotny powinien rozumieć samotnego. I powinien mu w jego samotności służyć. Dlatego, drodzy braterstwo, kończąc te rozważania, chciałbym wszystkich zachęcić. Rośnijmy. Rośnijmy w łasce, znajomości i służbie. Ja powiem tak, wiem, że mi niewiele czasu zostało. Wiele rzeczy jeszcze mam do zrobienia. Dlatego ja się będę modlił za braterstwem, modlcie się za mną. Niech Bóg wam błogosławi.